jak powiedział Krzysztof, dzisiaj o tym, kiedy nikt cię nie chce. I urok tego tematu, tak sformułowanego, polega na tym, że jest on prawdziwy i nieprawdziwy zarazem. Prawdziwy w tym sensie, no, że jakoś życiowy, bliski, dotykalny, a nieprawdziwy w tym sensie, że tak naprawdę myślimy tak, ale to wcale nie jest dobre myślenie. Ono się nie musi zgadzać z rzeczywistością, z faktami. O tym zdaniu, o tym pytaniu, o tym doświadczeniu chcemy poopowiadać, odwołując się do Księgi Tobiasza. To stosunkowo nieduża książka, księga w Biblii, która opowiada o takich dwóch postaciach, o dziejach ojca i syna. Urok polega na tym, że i ojciec, i syn mają tak samo na imię Tobiasz. Mamy więc Tobiasza ojca i Tobiasza syna. Streszczając króciutko fabułę, sytuacja wygląda tak, że ojciec Tobiasz w wyniku pewnego wypadku traci wzrok. Chce wtedy nawet umrzeć, prosi Pana Boga o śmierć, ale przypomina sobie, że w dalekiej krainie, w Medii, złożył kiedyś sporą sumę pieniędzy i wysyła tam swojego syna, młodszego Tobiasza, żeby udał się do tej krainy i te pieniądze odzyskał jeszcze przed swoją śmiercią. No i ten Tobiasz idzie do tej krainy, towarzyszy mu Azariasz, sługa, który potem okaże się być archaniołem Rafałem, zesłanym przez Pana Boga. I ten archanioł pomoże mu odzyskać, albo poczynić takie zabiegi, by jego ojciec odzyskał wzrok, ale też pomoże mu wejść w związek z pewną kobietą o imieniu Sara. I dzisiaj na tym żarze ognia w sposób szczególny będzie nas interesował właśnie ten związek Tobiasza z Sarą. No a nie był to związek łatwy, bo jak poznajemy Sarę, to dowiadujemy się, że ona przed pojawieniem się Tobiasza miała już 7 mężów. Problem jest tylko jeden, ale kluczowy i fundamentalny, że wszyscy ci mężowie zginęli w noc poślubną. Sara bowiem była jakoś nękana przez takiego złego ducha o imieniu Asmodeusz, który sprawiał, że każdy jej mąż, który decydował się z nią na ślub, a potem na noc poślubną, od razu ginął. Więc wyobrażacie sobie, w jakim tutaj dylemacie staje ten nasz Tobiasz, kiedy ten Azariasz podpowiada mu, żeby i on spróbował z tą Sarą. Sytuacja wygląda tak, że młodszy Tobiasz decyduje się podjąć to ryzyko, spróbuje wejść w związek właśnie z Sarą i rodzice tej Sary wahają się, co zrozumiałe, ale koniec końców błogosławią, mówią, że dobrze, zamykają drzwi sypialni i wtedy jest taki bardzo wymowny moment, bardzo taki plastyczny, że ojciec tej Sary zamyka drzwi za swoim przyszłym, czy już właściwym teściem, ale sam każe sługom wykopać grób dla niego. No bo jest absolutnie przekonany, że skończy się to tak, jak w 7 dotychczasowych przypadkach. Czyli rano będzie pogrzeb. I chciałbym od tego wyjść, bo wydaje mi się, że to jest źródło tego, że my czasem bardzo odnajdujemy się w tym temacie nikt mnie nie chce. Tym tytułowym temacie naszej konferencji. My tak czasem myślimy, bo czasem ktoś nam tak powiedział. I bardzo często jest tak, że tymi, którzy nam tak powiedzieli, byli rodzice. I znowu, może nie w jakiejś złej wierze, z premedytacją, często w emocjach, w jakichś chwilach uniesień, ale wydaje mi się, że bardzo często padały w naszych domach takie zdania: no, ciebie z czymś takim to nikt nie będzie chciał. Nigdy sobie kogoś nie znajdziesz. Jesteś głupi, jesteś gruba, nie nadajesz się. To znaczy, nie masz szans. I takie zdania, które gdzieś kiedyś usłyszeliśmy i może zignorowaliśmy, i słusznie, to jednak często gdzieś zapadły głęboko w nasze serce. I potem w chwilach takiego kryzysu, w chwilach, kiedy nie udaje się łatwo wejść w związek, usłyszeć, że ktoś jest obok, który mnie kocha, one dochodzą z powrotem do głosu i mówią: no widzisz, matka miała rację, ojciec miał rację. Nie, nie mieli racji. Tylko my jesteśmy w tym grobie, w którym który został wykopany przez naszych rodziców, którzy w nas nie wierzyli. Tak jak rodzice Sary absolutnie nie wierzyli, że Sara jest w stanie zbudować związek małżeński. I wykopali grób dla jej męża. I teraz cała historia jest w tym, żeby przeczytać Księgę Tobiasza, przypomnieć sobie o Księdze Tobiasza i odkryć, Pan Bóg wyprowadza z grobu. Pan Bóg sprawia, że ta historia z grobem jest nieprawdziwa. My mamy Pana Boga, który wstaje z grobu. Mamy Pana Boga, który wyciąga przyjaciół z grobu. Ciebie też może wyciągnąć z takiego myślenia, z takiej pętli, która mi mówi, nikt mnie nie chce, nikt mnie nie chce. Nie, nieprawda, że nikt cię nie chce. Dałeś sobie to wmówić. Ktoś ci to powiedział, ale to nie jest prawda. W tym kontekście też jakoś szczególnie ważne jest, by być samemu niezwykle uważnym na to, by komuś tak nie powiedzieć. Koleżance, koledze, takich tekstów w stylu ty do niego, no z czym do czego? Znaczy, no, nie te nogi na te progi. No, daruj sobie, ale czasem to mówimy żartobliwie, w dobrej wierze, sądząc, że to pomoże. Nie wolno takich słów mówić. To bardzo podcina skrzydła, ale też może głęboko zranić. Najczęściej kopie się grób słowem. Słowem zabijamy ludzi. Całkiem niedawno jakoś z nową mocą uderzyła mnie ta scena z Ewangelii, kiedy Pan Jezus przestrzega, by nie zabijać, to znaczy nie mówić do nikogo raka, głupcze, pusta głowo. Bo to jest powiedzenie komuś, jesteś tak głupi, że z nikim nie zbudujesz relacji. By nie mówić o nikim bezbożniku. Bo to jest powiedzenie, jesteś tak słaby, że nie jesteś w stanie zbudować z Panem Bogiem relacji. Jezus mówi, to jest zabójstwo. Każdy jest w stanie budować relacje z Panem Bogiem i każdy jest w stanie budować relacje z drugim człowiekiem. O nikim nie można powiedzieć, że sobie nikogo nie znajdzie. I tobie nie wolno tak myśleć i mówić, że sobie nikogo nie znajdziesz, bo to kłamstwo. To pierwsza lekcja z Księgi Jonasza, konkretnie z tej sceny, kiedy rodzice postanowili wykopać grób. Tobiasz.
A druga lekcja z Księgi Tobiasza jest związana z tym, że można popatrzeć na tę Sarę jako tę, która jest przyczyną zabijania tych mężów. Że problem nie jest tylko w tym, co w niej wmówili rodzice, ale że może problem jest jakoś też w niej. Bo Księga Tobiasza daje tam taki szczegół, taką informację, mówiąc, że oni umierali, kiedy się do niej zbliżyli. I oczywiście w tym sensie jest tu mowa o tym, że kiedy z nią współżyli. Ale można to chyba zinterpretować też bardziej metaforycznie i spróbować popatrzeć na to, że kiedy ktoś się do ciebie zbliża, to znaczy poznaje cię tak naprawdę, kiedy ta relacja jest już znacznie ściślejsza, kiedy już jesteście dłużej razem w jakimś związku, to się okazuje, że jest w tobie coś, co tego drugiego człowieka zabija, to znaczy albo zabija relacje, to znaczy uniemożliwia zbudowanie pięknego i trwałego związku. I oczywiście nie mówię tu o sytuacji, w której rozpadł ci się jeden związek i zaczynasz myśleć w kategoriach, ja już nigdy nikogo nie będę mieć w życiu, nie ma szans, żeby zbudować związek. To jest drama, to jeszcze nie jest problem. Problem się zaczyna, kiedy jesteś w trzecim albo czwartym związku, i każdy się kończy dokładnie tak samo. To znaczy druga osoba od ciebie odchodzi i jasno ci komunikuje, że od ciebie odchodzi, bo jest coś, co zabija tę relację. I może się okazać, że jest we mnie coś takiego, co uniemożliwia mi zbudowanie relacji. I cała rzecz znów jest w tym, i to widzimy w Księdze Tobiasza, że to nie jest ostateczność, że zobaczenie tego, że we mnie jest coś, co zabija relacje, nie ma być jakimś podcięciem moich skrzydeł i stwierdzeniem, no to ja będę już do końca życia samotnym, bo nie mogę zbudować żadnej relacji, tylko Sara z Tobiaszem przepracowują to, co jest przyczyną zabijania tej relacji i budują piękne, zdrowe małżeństwo. Rozpoznanie takiego problemu, rozpoznanie tego we mnie, co jakoś zabija, jest kluczowe do tego, żeby móc to przepracować. I może czasami tak jest, że Pan Bóg pozwala mi wejść w jedną, drugą, trzecią relację, które kończą się dla mnie w trudny sposób, jakimś bólem, moim cierpieniem, takim doświadczeniem właśnie, że ktoś ode mnie odchodzi, ale po to, żeby mi otworzyć oczy na problem, który mogę przepracować, żeby zbudować kolejną relację, która już będzie tą trwałą, tę relację, która mnie na przykład doprowadzi do małżeństwa. Pewnie jest milion takich rzeczy, które mogą zabijać i nie sposób ich wszystkich wymienić, ale wydaje mi się, że jest kilka takich, które dość często się pojawiają. Pierwsza rzecz, która zabija, na pewno zabija relacje, to to, kiedy okazuje się, że moja motywacja wejścia w związek nie jest motywacją miłości, tylko raczej zapychania swoich dziur emocjonalnych. Kiedy właśnie w tej bliskości, kiedy już się trochę poznacie, okazuje się, że ty nie jesteś w ogóle zainteresowany drugą osobą. Że ty nie jesteś zainteresowany, czym ona żyje, co jest dla niej ważne, jej problemami, nie słuchasz jej. Że jakby ten drugi jest ci tylko potrzebny do tego, żeby tobie było dobrze, żeby wypełniała ta osoba twoje braki. Okazuje się, że tam nie ma miłości, tylko jest egoizm. Drugi jest po prostu zapchaj dziurą twoich braków emocjonalnych. To musi zabić relację. Drugi musi wtedy w pewnym momencie poczuć się tak wykorzystany i skrzywdzony, że po prostu odejdzie. Drugi taki przypadek, on jest trochę jakoś związany z tym pierwszym, to jest taka zazdrość, która dusi drugiego w związku. Zazdrość, która drugiego chce mieć tylko dla siebie. Ty jesteś mój, ty jesteś moja. Masz myśleć tak, jak ja chcę, masz robić, co ja chcę, masz się interesować tym, czym ja się interesuję, masz spędzać czas tylko ze mną, żadnych znajomych, żadnych przyjaciół, żadnych innych wyjść. Jestem tylko ja w twoim życiu. To w pierwszym momencie działa. To znaczy wtedy, kiedy jest takie flow zakochania i się chce być tylko z tym drugim. Ale kiedy flow mija i jest szansa na to, że pojawi się miłość, no to się okazuje, że ten drugi ci nie pozwala kochać, bo ci nie ufa, bo nie daje ci wolności, bo nie daje ci żadnej przestrzeni życiowej. Po prostu cię dusi swoją taką zaborczością związku. To zabija. Drugi odchodzi. No i w końcu chyba trzeci, dość częsty przypadek. I chyba częściej się to zdarza facetom. I wtedy dziewczyna, która ma pewien spójny system wartości, kiedy ona sama zna swoją wartość, ona po prostu odchodzi, kiedy zbyt szybko próbujesz przekroczyć granice jej intymności. Jeżeli dziewczyna ma poukładany system wartości, ma pewne bardzo jasne przekonania, chce do ślubu zaczekać ze współżyciem, nie chce grzeszyć w tej sferze, a ty naciskasz, 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 no to w pewnym momencie ona powie dziękuję. I oby miała odwagę to zrobić. I to jest bardzo konkretna sfera do przepracowania. Sfera własnej czystości, sfera swojej seksualności. Myślę, że jest oczywiście więcej takich rzeczy, które mogą zabijać relacje, ale te są takie podstawowe. I co wtedy zrobić? Jak w sposób się zachować? No właśnie pierwsza rzecz to nie popaść w takie przekonanie, że już nie ma szans, ale zobaczyć problem, nazwać go i pracować nad nim, żeby móc wyjść z tego problemu. Żeby go zobaczyć, to pierwsza rzecz to warto posłuchać tej drugiej osoby, która od ciebie odchodzi, dlaczego ona odchodzi. Nie wpaść w focha, ja już z tobą nie gadam, tylko rozejść się w przyjaźni. Co to znaczy? To znaczy rozejść się w takiej atmosferze, żeby móc z drugim porozmawiać, dlaczego ode mnie odchodzisz. Powiedz mi, co jest problemem i przyczyną. To znaczy daj mi zrozumieć mój błąd, mój problem, żebym ja mógł to przepracować. Po drugie, trzeba mieć przyjaciół. Takich przyjaciół, którzy będą mieli ci odwagę powiedzieć, no człowieku, przecież ona musiała od ciebie odejść. No on musiał od ciebie odejść, no jest w tobie coś takiego, no po prostu nikt nie ma odwagi ci tego powiedzieć, no ale masz to. Prawdziwy przyjaciel ci to powie. No i w końcu trzecia rzecz, no warto od czasu do czasu krytycznie na siebie popatrzeć i stwierdzić, że ktoś mógł ode mnie odejść, no dlatego, że problem jest we mnie, a nie dlatego, że on jest taki, siaki, czy owaki, czy głupi. I oczywiście nie zawsze tak jest, że ktoś ode mnie odchodzi, dlatego że problem jest we mnie. Czasami tak jest, że problem jest naprawdę w tym drugim. Czasami jest tak, że ktoś od ciebie odchodzi i mówisz Bogu dzięki, że odszedł. Ale warto też popatrzeć krytycznie na siebie. To jest druga rzecz, którą nam pokazuje Księga Tobiasza, że może tak być, że we mnie jest coś, co zabija relacje i jestem samotny, ale to jest szansa do tego, żeby móc coś przepracować.
W trzeciej części chcemy pomyśleć o takiej sytuacji, w której nie wierzymy w te zabójcze słowa innych, że nikt nas nie chce. Sami też próbujemy nad sobą pracować i nie zabijamy innych. No a jednak ciągle mamy poczucie, że no nie ma nikogo, kogoś. I co wtedy? I chciałbym tu podzielić się takimi czterema właśnie pomysłami, myślami. Co wtedy, kiedy właśnie nikogo nie mam i to mi bardzo doskwiera? Pierwsza sprawa, fundamentalna, zmiana myślenia. Naprawdę trzeba bardzo poważnie zmienić myślenie, jeśli przypadkiem odkrywam w sobie taki tok myślenia, że o drugiej osobie myślę jako o tej drugiej połówce pomarańczy. Jako o tej, która jest jedyna, idealna w tym sensie, że tylko ona do mnie pasuje. Jako o takiej wyczekiwanej gwiazdce z nieba, która któregoś dnia spadnie, albo o tym rycerzu, który przyjedzie na białym koniu. To jest bardzo ważne, bo wielu z nas gdzieś łapie się na takie myślenie, że gdzieś na świecie jest druga połówka mojego serca i ja chodzę z takim sercem przepołowionym na pół. Nie, jakbyś miał pół serca, to byś umarł. Nie, to generalnie nie mamy połowy serca i to tak nie działa. Nie. Są tacy, którzy popełniają ten błąd i co na przykład robią? No modlą się tygodniami, miesiącami, latami, od dobrego męża bardzo dużo się modlą. No tylko wyobraźcie sobie, że jak oni czasem czekają na tego wymarzonego, idealnego męża, to ten wymarzony, idealny mąż jest tak pobożny, że też się tylko modli, modli, modli. No to jak on się modli i ona się modli, jak się mają spotkać? No. Znaczy, nie chcę powiedzieć, żeby się nie modlić, ale trochę chcę. To znaczy, chodzi o to, żeby się spotykać, wspierając tą modlitwą. Generalnie naprawdę idzie o to, żeby spróbować się szukać. Nie? A co to znaczy szukać jeszcze ciągle na poziomie ogólnym? To znaczy kochać tych, których mi Pan Bóg daje i patrzeć, które serce odpowie mi miłością. Nie myśleć w takich kategoriach, jest jeden na świecie, którego mogę tylko pokochać i tylko on się nadaje do kochania i albo na niego trafię, albo nie, albo mam szczęście, bo Pan Bóg mi go wybrał i go odkryje, albo mam pecha. Nie, nie, nie. Ty wybierasz. Ty szukasz. Nie? Pan Bóg nie zabiera nam wolności. Pan Bóg nie działa poza nami. To my decydujemy. My wchodzimy w miłość. No nie, Pan Bóg nam pobłogosławi w dobrych wyborach, ale to ja szukam, ja decyduję i nie czekam na spadającą gwiazdkę z nieba. To jest pierwsza myśl fundamentalna. Druga konsekwentnie wypływająca z pierwszej to jest odpowiedź na pytanie, jak szukać. I tu wydaje mi się, że dobrym sformułowaniem jest odważnie. Odważnie szukać. I to przede wszystkim jest apel do chłopaków. Panowie, naprawdę więcej inicjatywy. Więcej odważnej inicjatywy. Przypomniało mi się, jak kiedyś ojciec Adam VI opowiadał, jak był jeszcze duszpasterzem w beczce, że za jego czasów była taka sytuacja, że była taka śliczna dziewczyna i było takich pięciu chłopaków, którzy bardzo chcieli właśnie być z nią i gadali ze wszystkimi w tej beczce, jak do niej zagadać. I to trwało tak dosyć długo, aż któregoś dnia przyszedł szósty, trzy dni i ona była jego. I potem tych pięciu przychodziło do niego z pytaniem, co się stało? Co tu się wydarzyło? No, to po prostu właśnie z ich strony nic się nie stało, żeby coś się mogło stać, no nie? Przegadali z innymi zamiast z nią. Naprawdę, panowie, nie ma co czekać. Odważnego randkowania. Ale również, drogie panie, to nie jest tak, że po naszej stronie ma być bierność i siedzenie w tej wieży. Tylko naprawdę, wychodzić, dać się poznać, szukać, podejmować inicjatywy. Żyjemy w takich czasach, że to absolutnie nie jest nic złego, a nawet jest to dobre, jak dziewczyna też wychodzi z inicjatywą. Pierwsza. Śmiało, można. Nie ma nic w tym złego. Naprawdę próbować się spotkać. To w praktyce oznacza wychodzić z domu. Nie opuszczać spotkań integracyjnych. Jeździć na wyjazdy z duszpasterstwa. Nie? Być tam, gdzie są ludzie. Spotykać się, spotykać się, spotykać. Oczywiście to czasem będzie oznaczało wychodzić do nowych środowisk, do innych grup, innych komórek, innych wspólnot. Nie? Bo może tam są jeszcze dziewczyny, których nie znam. Może tam są chłopaki, których nie znam. Śmiało i odważnie. To może czasem oznaczać naprawdę portale internetowe. Nie? Zbyt dużo znam pięknych małżeństw i pięknych par, które poznały się w internecie, żebym o tym nie, tutaj nie wspomniał. śmiało. To naprawdę może być dla kogoś bardzo dobra droga, żeby przez internet się z kimś poznać. To może czasem oznaczać taką zgodę, że moi znajomi mnie zaswatają, bo oni wiedzą, jaki jestem super fajny i znają jeszcze fajną koleżankę. No to czemu niech nas spotkają, zaaranżują, umówią. Śmiało i odważnie, naprawdę nie ma nic w tym złego, to jest bardzo dobre. To jest naprawdę bardzo konkretna praca. Jeśli ja mam jakąś dziewczynę, która mi się bardzo podoba i właśnie tak myślę, żeby może fajnie było z nią być i przez dwa ostatnie tygodnie nie zrobiłem żadnego ruchu w jej kierunku, to źle. To po prostu trzeba wrócić po żarek i napisać SMS-a. Może jakaś jedna dziewczyna dostanie dzisiaj dużo SMS-ów. Ale generalnie śmiało i odważnie. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa. Zastanowić się nad oczekiwaniami. No, są tacy faceci, którzy mają takie oczekiwania w stosunku do dziewczyn, jej cech i przymiotów, no, że myślę, że Matka Boża by się nie załapała. I odwrotnie. Są takie panie, które mają właśnie tą wizję idealnego kandydata i one naprawdę mają przekonanie, że nikt mnie nie chce, chociaż kilku naprawdę facetów się o nią stara, no ale ona ma takie wyobrażenie, że właściwie no nikt jej nie chce, bo taki, którego ona sobie wymarzyła, nie istnieje. Po prostu nie ma takich facetów. No nie? Marzenia. I oczywiście w tym temacie można przegiąć w drugą stronę i wydaje mi się, że to jest nawet bardziej niebezpieczne i o tym powie w czwartej części Krzysiek, ale warto pomyśleć, czy nie przesadzamy też z oczekiwaniami w górę. Naprawdę nie wiem, kto nam wmówił, że wszystko w życiu musi się zaczynać od takiego wielkiego wow. Wystarczy, że świat się zaczął od wielkiego wybuchu. Twoja miłość może, wielka miłość może zacząć się od malutkiego wybuchu. Małej, prostej, zwykłej rzeczy. Czwarta sprawa i ostatnia to odpowiedź na pytanie, no a co jak się nie uda? No i odpowiedź brzmi, to się nie uda. I oczywiście wiem, że tutaj o tym mówić trzeba delikatnie, bo najczęstszą przyczyną tego, że my pewnie nie szukamy, nie wiem czy najczęstszą, ale jedną z jest to, że zostaliśmy zranieni w przeszłości. Że już raz, drugi, trzeci się nam nie udało, że to nas boli, że już nie mamy takiego zapału, bo pamiętamy, że to jest nieprzyjemne uczucie. Tak, to boli, no ale chyba nie ma innej rady, jak jeszcze raz spróbować. To znaczy, żeby zapamiętać takie jedno zdanie z tej konferencji. Zawsze miłość jest związana z ryzykiem zranienia. Zawsze. Nie, chyba, żebyśmy wchodzili w związki z aniołami. Ale jeśli wchodzimy w relacje z ludźmi, to naprawdę wiąże się z tym ryzyko zranienia. Tak jesteśmy skonstruowani. Ja zawsze mogę źle wybrać. Jak się nie otworzysz jako ten kwiat, to właśnie najpiękniejsza jesteś, jak się otworzysz jak kwiat, no nie? Jasne, wtedy może cię ktoś zerwać z tej łąki, ale nie można być całe życie takim dobrze rokującym pąkiem. Albo przykład taki bardziej dla facetów. Można podawać piłkę do najbliższego zawodnika, ale prawdopodobieństwo strzelenia bramki jest super niskie w ten sposób i jest to śmiertelnie nudne. Trzeba zaryzykować ten dribbling, trzeba zaryzykować strzał na bramkę. Możesz nie trafić, ale tylko tak się wygrywa. Tylko tak się wygrywa mecze. No zresztą tak szczerze i uczciwie, wracając do tej księgi Tobiasza. O Jonaszu jeszcze będzie. To naprawdę nikt tyle nie ryzykował, co ten Tobiasz. No tak szczerze, oni ryzykowali naprawdę więcej, więc śmiało dzisiaj zaryzykujmy jeszcze raz.
A w tym doświadczeniu, kiedy ktoś mówi, że czuje się taki niekochany, że nikt mnie nie chce, to chyba bardzo często spełnia się taka piosenka, może znacie piosenkę Sanach pod tytułem Królowa Dram. To jest dokładnie piosenka o tym. To znaczy, masz 22 lata, pierwszy związek za sobą, już nikt mnie przysięgnie nie chce. Do końca życia będę samotny. Przysięgnie, no będę sam, nie wiem jak sobie w ogóle w życiu poradzić, życie chyba nie ma sensu. To jest drama. Ta piosenka mówi w ten sposób. Ja modliłam się długo tylko o jedno, by przy sobie kogoś mieć. Czemu dzisiaj tu tak pusto, smutno, ponuro? Czy nie tak coś ze mną jest? Mówią o mnie raczej zdolna, mądra, skromna, a ja wątpię, czy tak jest. Dzisiaj czuję się niechciana, sama. Czy ktoś taką zechce mnie? To bardzo często jest po prostu drama. to znaczy moment przeżycia jakiegoś faktycznie rozczarowania, zranienia, samotności, rozpadu związku albo tego, że właśnie w żaden związek nie wchodzę, ale kiedy mam 20 lat, 25 lat, nawet 30, jeszcze to nie jest koniec życia. Naprawdę dużo jeszcze przede mną, prawdopodobnie. Więc jest szansa, że zbuduję jeszcze związek i jeszcze nie ma co fiksować się w takim myśleniu. Ale też trzeba uczciwie powiedzieć, czasami jest tak, że to już nie jest drama. To znaczy, że jest taki moment w życiu, kiedy obiektywnie możesz powiedzieć, chyba już nie zbuduję związku. Chyba już zostanę samemu. No i tu są oczywiście dwa podstawowe warianty. To znaczy jest taki wariant, w którym jest to moja własna decyzja, mój własny wybór. Na przykład nasz, w powołaniu. Choć chcę zaznaczyć bardzo wyraźnie, że samotność chciana nie jest wcale lżejsza od niechcianej. To nie jest takie proste. Ale kiedy to jest mój wybór, to on może się dokonać na drodze właśnie rozeznania powołania, na przykład do formy życia konsekrowanego, do kapłaństwa, ale może też się dokonać na zasadzie odkrycia swojego powołania do takiej formy życia, w której nie będę budował związku, nie będę budował małżeństwa, ale bardzo świadomie wybieram to, że będę realizował swoje powołanie, misję do kochania, do dawania swojego serca i czasu innym ludziom, ale właśnie nie dając swojego serca jednej osobie w takiej relacji wyłącznej. I to jest, słuchajcie, absolutnie priorytetowa rzecz. Pan Bóg nikogo nie powołuje do bycia singlem, kiedy za słowem singiel rozumiemy taką formę egoizmu, to znaczy do życia wygodnego, łatwego, w którym nikomu nie daję mojego serca. To znaczy nikogo nie kocham. Pan Bóg każdego powołuje, w każdym powołaniu, do miłości. Ale czasami to może być forma właśnie wyłącznej relacji, w której moje serce daje mężowi, żonie, a czasami właśnie w pewnych powołaniach, kiedy daje większej ilości ludzi do serca. Ale zawsze to jest powołanie do dania serca. Natomiast może być taka druga wersja i ona wydaje się być jeszcze trudniejsza i jeszcze boleśniejsza, kiedy ta moja samotność i to nie wejście w związek jest niezwiązane z moją decyzją i wyborem. Kiedy się to dzieje za sprawą dwóch wariantów. Albo ktoś mnie porzucił, na przykład w małżeństwie. Zdradził, zostawił, odszedł ode mnie. I w pewnym momencie życia zostaję samemu, choć ktoś mi wcześniej obiecał, że będzie mnie kochał. Albo kiedy po prostu nie udało mi się zbudować żadnego trwałego związku, który doprowadził do małżeństwa. I jak wtedy, jak w takich sytuacjach sobie z tym doświadczeniem poradzić? Myślę, że pierwsza i taka chyba najważniejsza rzecz, ona jest związana mocno z dzisiejszym pierwszym czytaniem. Ona będzie trudna, to co powiem, ale jestem do niej absolutnie przekonany. To znaczy, żeby pamiętać, że błogosławiony jest ten, kto zaufał Panu. A to czytanie mówi, przeklęty jest ten, kto pokłada ufność w człowieku. Gdzie przez to słowo przeklęty z dzisiejszego czytania zrozumcie nieszczęśliwy. To znaczy nieszczęśliwy jest ten człowiek, który jest przekonany, że jakikolwiek inny człowiek jest sensem mojego życia i moim szczęściem. Nawet wymarzony mąż czy wymarzona żona. Można być szczęśliwym, nawet jeżeli nie zbuduje się związku. Nawet jeżeli to nie jest mój świadomy wybór niezbudowania związku, Bóg nie odbiera mi możliwości szczęścia, bo On jest szczęściem człowieka. Zawsze. W małżeństwie też On jest szczęściem człowieka. W kapłaństwie On jest szczęściem człowieka. W byciu bez związku tylko Bóg jest szczęściem i sensem człowieka. I to jest pierwsza i najważniejsza rzecz. To znaczy, musisz sobie wtedy uświadomić, że nie mogę upatrywać szansy na szczęście tylko w tej relacji. Bo jeżeli jej nie mam, to mogę odnaleźć się w życiu. Jest taka możliwość. Owszem, to jest trudne, Będziesz się zmagał z wieloma rzeczami. Będziesz musiał wiele rzeczy w sobie przepracować. Wiele rzeczy będzie powodowało cierpienie. Ale szczęściem i sensem życia nie jest życie bez jakiegokolwiek cierpienia i trudnego doświadczenia. W szczęśliwym życiu są też trudne doświadczenia. Jak na początku mszy mówiłem, że Bóg każdego z nas chce, to naprawdę to nie jest żart. To jest fundamentalne zdanie. Odkrywać to, że Bóg naprawdę każdego z nas chce. Nie tylko w tym znaczeniu, że nas powołał do istnienia, ale chce nas dla intymności, dla bliskości, dla wyłączności w tej relacji. On jest szczęściem. A druga rzecz, która jest tu niesamowicie ważna, to to, że jeżeli już jesteś w takim momencie życia, w którym naprawdę masz głębokie przekonanie, że nie masz szans budować relacji, choć zawsze się to może wydarzyć, trzeba mieć zawsze taką klapeczkę otwartą. Kto powiedział, że w wieku 50 lat nie można? Kto powiedział, że w wieku 70 lat nie można? Można, choć wiem, że klapeczka jest mała, ale ona musi zawsze być otwarta. Natomiast jak masz takie przekonanie, będę już sam, będę sama, to trzeba to po prostu przepłakać. To znaczy trzeba przeżyć żałobę i pozwolić sobie na dramę, rozpacz, płacz, łzy, bo potrzebujemy pożegnać nasze marzenia, wyobrażenia, nasze wizje szczęścia i nie da się tego przejść inaczej. To będzie strasznie bolało. A potem trzeba po tym przepłakaniu i przeżyciu żałoby powiedzieć sobie: wybieram taką formę życia. To jest mój wybór. Muszę to przyjąć jako swoje. Bo masz dwie alternatywy. Masz albo alternatywę beczeć do końca życia i biadolić, jaki jesteś nieszczęśliwy, bo nikt cię nie pokochał. Albo wziąć życie w garść i po prostu być szczęśliwym tym, co w tym życiu się wydarza. Bo niesamowicie dużo powodów do radości, szczęścia i dobra dzieje się w twoim życiu, nawet jeżeli nikt cię nie wybrał do związku. Trzeba po prostu dokonać wyboru. Pamiętajcie, miłość jest sprawą rozumu i woli, decyzji. To jest też pewna decyzja formy życia. Nie jest tak, że to na mnie tylko spadło. Może być też tak, że to na mnie spadło, ale ja to w końcu wybrałem. To znaczy przeniosłem to z poziomu jakiejś podświadomości, z poziomu niezależności ode mnie na poziom decydowania o swoim życiu. Ten wybór jest po prostu konieczny i możliwy. I ostatnia rzecz, która z tym jest związana, o której już wspomniał Jacek. Największym błędem, jaki można zrobić w takim momencie życia, to obniżyć standardy. To znaczy stwierdzić, no nie, ja no nie mogę być samotny. Lepiej być z byle kim, niż być samemu. Obniżam wszystkie możliwe standardy. Za duży system wartości, zbyt duże wymagania. Nie, nie, nie. Nie musimy się z sobą dogadywać, nie musimy lubić tego samego, może być przygłupem, no nieważne, byle był. Oczywiście żartuję, czujecie, ale wiecie, co mam na myśli. Możesz zrezygnować z twojego systemu wartości. Może problemem było to, że chciałam zachować dziewictwo do ślubu. No nie, trzeba wejść we współżycie. Może problemem jest to, że mam zbyt duże wymagania intelektualne. Bo to faktycznie nie musimy się do końca porozumiewać. No nie musi umieć czytać. Nie zgadzajcie się, dziewczyny, na to. Najczęściej dziewczyny obniżają standardy. Najczęściej. Nie obniżajcie. To nie uszczęśliwi. Byle jaki związek daje byle jakie szczęście. Nigdy nie da wielkiego szczęścia. Znacznie prędzej zbudujesz szczęśliwe życie samemu niż z byle kim. I w byle jakiej relacji. I już absolutnie ostatnia rzecz. To też tak jest, że słowa w tej kwestii też mogą zabijać. To znaczy, bardzo dużo ludzi nie ma takiego wyczucia, że o pewne rzeczy nie wypada pytać i nie wypada o nich gadać. A jest jakaś taka absolutna tendencja, przede wszystkim rodzinna, jakichś spotkań rodzinnych. No już jesteś po 30, kiedy kawalera do domu przyprowadzisz? I co z tego, że jestem po 30 albo po 40? O to się nie pyta. Tak jak się nie pyta małżeństwa, kiedy w końcu będziemy bawić wnuki. O tym mówiliśmy ostatnio. To są pytania, których się nie stawia. bo one mogą być bardzo raniące. Po pierwsze, mogą być bardzo raniące z tego powodu, że dla kogoś to naprawdę jest trudne. Może ktoś właśnie dlatego jest teraz sam, bo został niedawno zdradzony. Może ktoś jest teraz sam, dlatego że ktoś go zostawił. Może ktoś jest sam, bo nie udaje mu się zbudować relacji i jest to bardzo dla niego trudne i bolesne. Tego typu pytanie może być jak wbicie takiej igły w serce. Ale może być to pytanie też po prostu mega denerwujące, dlatego że jestem sam, bo tak wybrałem i jestem super szczęśliwy i nie wmawiaj mi, że jestem nieszczęśliwy z tego powodu, że jestem sam. Więc miejmy w sobie też taką powściągliwość od pewnych zdań, komentarzy, pytań, takich ogólnie przyjętych. Bo można kogoś bardzo skrzywdzić i zranić. Więc drodzy, niech to zostanie takim właśnie przesłaniem, że prawdziwa miłość zawsze oznacza ryzyko. Trzeba po prostu zaryzykować i odważnie budować. Ale równocześnie, jeżeli tak się w moim życiu potoczy, nawet wbrew moim wyborom i decyzjom, że zostanę samemu, to po pierwsze nie jest tak, że nikt mnie nie chce, bo naprawdę moim szczęściem jest Bóg. A jeżeli Bóg jest moim szczęściem, to każdy z nas może wybrać taką formę życia, która doprowadzi go do szczęścia. I Bóg nikogo z nas nie zostawi. Amen.